Witajcie w kolejnym spotkaniu z gościem. Jako nasze Tao Move Art staramy się Wam pokazać, zaprezentować osoby, które stosują na co dzień praktykę ze świadomym ruchem. Dzisiaj naszym gościem jest Dariusz Staszewski. Fizjoterapeuta i nie tylko, który ma praktykę 24-letnią już zawodową. Nie zajmujesz się tylko stricte fizjoterapią, zajmujesz się jeszcze czymś innym. Czy możesz nam opowiedzieć właśnie, co to jest?
Tak, ja od dawna interesuję się tak szeroko pojętą terapią manualną, czyli tak naprawdę leczeniem narządu ruchu przy pomocy rąk terapeuty. Przebrnąłem z większym lub mniejszym trudem, zaciekawieniem, zainteresowaniem, skutecznością różne techniki. Stąd powstała jakby taka moja wybrana jedna technika, która nawet nie wiem jak się nazywa, bo myślałem o tym długo. Myślę, że jest to tak jak kiedyś pamiętam gość Smoka, Bruce Lee powiedział, że to jest jakimś stylem walki, że jest to sztuka walki bez walki. Myślę, że to jest coś takiego podobnego, że jest to już w pewnym momencie bardzo intuicyjna metoda, która czerpie z całej wiedzy i w zależności od zapotrzebowania tak naprawdę pacjenta, który się powinno wyczuć albo dorozmawiać, stosuje. I w tej technice okazuje się, że w samym kontakcie z człowiekiem najważniejszy jest tak naprawdę ten kontakt. Jeżeli się to nawiąże, przejdzie się trochę na inny poziom funkcjonowania w danym zabiegu, to efekty są zdecydowanie lepsze. Potem zauważyłem, że bardzo często, zanim zacznę co robić, albo wysłucham tego pacjenta, przeprowadzę wywiad. Potem okazało się, że ten wywiad można zamienić w coaching, bo umiejętnie zadawane pytania nakierowują pacjenta właściwie, bo kto może wiedzieć lepiej od pacjenta, co mu dolega? No tylko pacjent, tylko czasami szuka tej odpowiedzi. I tego typu rozmowa okazuje się bardzo często na tyle oczyszczająca, że po wstępie właściwie, przy samym wstępie do terapii, pacjent robi taki głęboki wdech i mówi, pan co, ale chyba mnie już nie boli. I to było zastanawiające. Po kilku takich doświadczeniach okazuje się, że w części dolegliwości bólowych ma bardzo duże znaczenie napięcie emocjonalne. Napięcie emocjonalne, które się przekłada później na ciało. Tutaj mamy do czynienia z całą psychosomatyką. Jakikolwiek uraz, jakakolwiek trauma fizyczna, psychiczna, nie wiem, wypadek samochodowy, długotrwały stres powoduje odciśnięcie w naszym organizmie, w ciele fizycznym pewnej drogi, która jest zapamiętywana jako przez komórki i w danej sytuacji, która chociażby trochę przypomina, to się jakby w nas odtwarza jak nie wiem, z twardego dysku. Jest to tak zwana pamięć tkankowana, zwłaszcza jeżeli w takiej sytuacji towarzyszy nam silna emocja albo jeszcze nie daj Boże lęk. Jest to bardzo silne i takie lęki nawet z dzieciństwa zapisane potrafią być na stole podczas pracy z pacjentem, na przykład gdy się przystąpi. I to było dla niego silne przeżycie, potrafił przeżyć to samo zdarzenie jeszcze raz w trakcie na przykład terapii fizycznej, terapii ścian. Czyli z takiej fizjoterapii, z terapii manualnej, poprzez uruchamianie pewnych punktów, stawów na ciele, poprzez pracę z ciałem, jakby naturalnie przeszedłem do pracy z psychosomatyką. I okazuje się, że jednego od drugiego nie można odróżnić. Bo owszem, zdarzają się bardzo prozaiczne rzeczy, jeżeli chodzi o zaburzenia mechaniczne, ale jeżeli nawet to długo trwa, to na to będą na pewno nałożone zmiany emocjonalne. Tak naprawdę, żeby to całe przedsięwzięcie, przywracanie zdrowia się udało, to musi popracować również sam pacjent. I to jest pierwszy krok zrozumienia, że nie wszystko możemy zrobić przy pomocy naszych narzędzi, czy ręce, czy urządzeń fizjoterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, wprowadzając ciało pacjenta, że to jest tylko taki naprawdę bodziec, który może wytworzyć jakąś zmianę, ale myślę, że w 90% reszta zależy właśnie od pacjenta. Długo szukałem jakiegoś rozwiązania, jeżeli chodzi o stosowanie różnego rodzaju systemów treningowych i ćwiczeń, tak żeby dotrzeć do duszy, to może za dużo powiedziane, ale do wnętrza pacjenta, tak żeby zrozumiał przede wszystkim, po co ćwiczy i dlaczego, ale również, żeby to poczuł. I okazało się, że nawet najcięższy trening, najbardziej wymyślne ćwiczenia nie dają takiego efektu, niż właśnie zrozumienie jakości przede wszystkim ruchu, powiązanie tego z własnym jakby przetworzeniem na własne ja, czyli z własną osobowością, z własnym życiem. I szansę na to daje właśnie masę, że tak powiem, nie do końca sformalizowane jeszcze w naszym kraju, jeżeli chodzi o oficjalną medycynę, treningu zaczynając od tai chi, tao, qigong i tak dalej. Ale te wszystkie systemy mają jedną wspólną rzecz, przynajmniej dla mnie. Potrafią uwewnętrznić, uzmysłowić i wprowadzić niemalże nową drogę nerwową w mózgu tego ruchu, który wykonuje. I wykonując tego typu ćwiczenia w oparciu właśnie o taką filozofię, można je rozszerzyć nawet na zwykłe ćwiczenia fizjoterapeutyczne, ale wykonywane w inny sposób, żeby to nie było ilość powtórzeń zgodna tylko i wyłącznie z daną techniką, z siłą, ale również połączona z wyobrażeniem i czuciem, a w ogóle idealne, do tego są systemy oryginalne.
Co się stało, że zainteresowałeś się w ogóle taką tematyką, bo współpracujesz również z Anitą Włodarczyk, z topowymi sportowcami naszymi olimpijskimi?
Myślę, że większość topowych sportowców mogłaby odpowiedzieć na to pytanie w sposób bardzo podobny, mówiąc o tym, że do pewnego momentu wytrenowanie ciała przestaje już dawać efekt. Jesteśmy na takim poziomie, że osiągamy poziom mistrzowski. Później to już są detale. I bardzo często te detale decydują o zwycięstwie, o medalu, o rekordy świata. I mistrzem tak naprawdę jest ten, który potrafi te detale dostrzec i wykorzystać. I właśnie tutaj okazuje się, że większość sportowców, którzy ze mną rozmawiali, przed sportami, po zawodach, po odniesionym sukcesie lub porażce, mówią, że niesamowicie ważna jest głowa. Dlatego w sporcie decydujące znaczenie ma praca psychologa sportowego, ale również podejście do tej pracy samego sportowca. Wielu sportowców najpierw, jeżeli wykona jakąś czynność sportową, to sobie wyobraża, wizualizuje, a dopiero potem ją wykonuje. I okazuje się, że różnego rodzaju sprawy, które wokół towarzyszą takiemu treningowi, przygotowywaniu się czy startowi sportowemu, potrafią rozpraszać. Emocje, brak takiej równowagi wewnętrznej, brak bycia tu i teraz i koncentracji na wykonanym zadaniu sprawia, że ten medal w danym momencie gdzieś ucieka. I okazuje się tutaj, że tego typu właśnie zajęcia świadomego ruchu uwewnętrznionego dają niesamowite efekty w rezultatach sportowych. No więc jeżeli tego typu technika okazuje się skuteczna w podwyższeniu jeszcze tak bardzo wysokiej sprawności sportowca, który praktycznie trenuje całe życie, to dlaczego nie jest skuteczna również w prowadzeniu pacjenta? No i tak zaczęliśmy próbować z moim zespołem wprowadzać na salę fizjoterapeutyczną i okazuje się, że to przynosi zadziwiające nieraz często efekty.
Jak ty w swoim życiu na przykład stosujesz takie metody, bo jesteś świadomym człowiekiem tego, co widzisz u pacjenta i rozumiem, że musiało to być poprzedzone świadomością własnego ciała.
Absolutnie tak. Jak w większości przypadków zaczynam coś takiego robić, to mnie było bardzo podobnie, czyli przeszedłem jakby własną traumę. I potem człowiek się zastanawia, jak z tego wyjść, albo czasami szuka intuicyjnie, albo dąży za radą znajomych, przyjaciół, albo idzie do kogoś mądrego, który się tym zajmuje i pokazuje mi drogę, albo szuka sam w sobie. Ja miałem dwa takie zdarzenia. Miałem bardzo ciężki wypadek samochodowy. Taki, no, otarłem się, że tak powiem, na drugą stronę i to mnie też zatrzymało. Zdarzenie była choroba autoimmunologiczna, zapalenie tętnicy skroniowej. I to jest też coś takiego, co właściwie przydarza się, nie wiadomo, za kogo powodu. Okazuje się, że to nie jest zdarzenie, to jest nic innego, jak właśnie psychosomatyka. I wtedy zdałem sobie sprawę, że za szybko, za dużo, nie wszystko naraz, z pacjentami, brak regeneracji, brak takiego czasu dania kasie do odpoczynku. I zauważyłem jedną rzecz, że tak naprawdę ja się mam problem coraz częściej z jakąś koncentracją, w tym rozdrabianym się robi. To się przekłada również na naszą pracę, na relacje rodzinne itd. Postanowiłem coś z tym zrobić. To było właśnie moje pierwsze zetknięcie z technikami. I okazuje się, że Na pierwszych zajęciach, kiedy to było bardzo proste zadanie fizyczne, troszeczkę jak z punktu sportowej walki, po prostu oddychać rytmicznie, poruszając kończynami, zagarniając powietrze, czuć się i tak dalej. Ja po 15 minutach nie byłem w stanie ustalić, no wszystko to jebało. Okazuje się, że były takie fale gorące, od wiatru, od góry do dołu, całym człowieku. Tak jak mnie ktoś przesuwał, sobie pomyślałem, coś się dzieje. No i rzeczywiście, coś się zadziało, bo po dwóch tygodniach już samodzielnego treningu, tylko takiego pustego, okazuje się, że ja mogę stać godzinę, półtorej godziny i nawet nie wiem, czy ten czas upłynął. Oddycham i jestem tu i teraz i na siebie. I to był początek takiej równowagi, która, myślę, wywołała taki impuls, który się przełożył na resztę.
Darku, mówiłeś a propos dochodzenia do mistrzostwa właśnie, że to jest, że to nie jest moment krańcowy, także fizycznie możemy dojść do jakiegoś etapu, natomiast potem zaczyna się cała jakby piękna przygoda z czuciem bardziej różnych aspektów w sobie, tak? I rozumieniem siebie. I tak dokładnie mogę powiedzieć z przykładu osoby, z którą współpracuję, z Norbertem Kopczyńskim, którym jest dwukrotnym mistrzem świata w ucznictwie konnym. On sam mi powiedział całkiem niedawno, że on nie ma innej osoby na świecie, od której mógłby się uczyć tego fachu. Natomiast właśnie praktyka tajki, tak, takiego bardziej wnikliwego, świadomego czucia ruchu, otworzyło mu masę innych aspektów, jakby pokazało drogę, że on może się dalej doskonalić w tym, co robi, tylko właśnie w tej wewnętrznej stronie. Także jest to takie bardzo kompatybilne. Nie wiem, czy też się spotkałeś jeszcze właśnie z innymi osobami, które miały podobnie.
Absolutnie tak. Mogę powiedzieć, że spotkałem się sam ze sobą, bo w pewnym momencie, jeżeli człowiek mówi, jestem mistrzem, jestem istotą doskonałą, to znaczy, że chyba nigdy takim mistrzem nie będzie i musi zacząć jeszcze raz tam swoją drogę. Natomiast jeżeli człowiek mówi, jestem mistrzem, uczeniu się i doskonaleniu, żeby być coraz lepszym, to chyba jest właśnie to prawda, bo w pewnym momencie zaczyna się dostrzegać pewne aspekty, które mówią tak w boku, że tak jak już powiedział, że wiem, że nic nie wiem. Tak samo w tym naszym dążeniu do doskonałości jest bariera, ale tą barierą jest tylko właśnie nasze ograniczenie. Bo tak naprawdę możemy zawsze na to, co robimy, spojrzeć inaczej, z innej perspektywy i zawsze pójść dalej. Tak naprawdę nie powiem, jak to często zapytać. Ważne, żeby chyba szukać się rozwiązań.
No właśnie, a gdyby tak spojrzeć teraz na to, co powiedziałeś, że nie tylko jest ważna kwestia mistrzostwa fizycznego, jeśli chodzi o sportowców zawodowych, ale jednocześnie sama świadomość, że trzeba pracować bardzo nad czuciem własnego ciała i tego, co się robi. Tak sobie wyobrażam takie marzenie, jakby inaczej wyglądało kształcenie dzieci w szkołach na WF-ie. Gdyby nie tylko patrzono na aspekt czysto fizyczny, że trzeba być szybkim, celnym na przykład, a właśnie jednocześnie poświęcać ileś tam czasu na właśnie budowanie samoświadomości, na czuciu swojego oddechu, tak? Jak by to mogło według Ciebie wpłynąć na rozwój takich młodych ludzi, na zdolności uczenia się?
Ja mogę powiedzieć od razu, że na pewno wpłynie na wewnętrzny spokój, na zdolność koncentracji, na obniżenie ilości występowania ADHD wśród młodych ludzi, na zmniejszenie agresji, na poprawę komunikacji, na polepszenie mediacji w różnych sporach między dziećmi i dorosłymi, gdyż ogólnie poznanie samego siebie jest kluczem do tego, żeby umieć się porozumiewać z innymi tamtym. To tak może trochę równolotnie zabrzmiało, ale sprowadzając to na ziemię, tego typu zajęcia wśród młodzieży, niektóre szkoły już to zaczynają robić, ale nawiasem mówiąc, powodują, że dzieci prozaicznie potrafią uczyć się lepiej, efektywniej i szybciej się regenerować. Samo usadzenie dzieci w ławkach, jeden za drugim w rzędach, już na tyle porządkuje i nakłada pewne ramy na młodego człowieka. Te ograniczenia nie wszystkim odpowiadają. Wystarczy czasami zmienić ustawienie dzieci w klasie, to pozwolić im na swobodne siedzenie, pozwolić im, nie wiem, wejść na parapet i usiąść pod wąskim, że okno jest zamknięte, prawda? I okazuje się, że na początku takiego strachu, który może być, no zaraz rozsypie się lekcja, każdy zacznie robić to, co chce, to jest taki element takiego swobodnego poczucia siebie i okazuje się, że wszelkie zajmują jakieś swoje pozycje, każdy dla siebie najwygodniejszą. I nagle lekcja otwiera się w sposób taki naturalny i to bardzo fajnie przebiega. Czyli abstrahując od tego momentu, wracając do na przykład lekcji WFU, jeżeli mamy znowu narzucony schemat, rozgrzewka, część główna, niech na końcu to będzie wyciszenie, i w tym wyciszeniu musimy chować tego typu techniki, które są niesamowicie potrzebne młodzieży, małym dzieciom w naszych czasach. Wszystko jest rozdrgane, wszystko jest szybkie, wszystko jest obrazkowe. Bombardowani jesteśmy masą informacji, nie na dzień. Tak samo w szkole jest głośno, jest cały ruch, jest wielka dynamika. Potrzeba takiej chwili, kiedy będzie sam ze sobą. Myślę, że warto było zacząć od jak najmłodszego wieku, żeby nauczyć się umiejętności. Bo my się wyciszamy tak naprawdę, i to też nie zawsze, jak jedziemy na urlop. Mamy zamiar się wyciszyć, ale nie zawsze nam się to udaje.
Jakby z punktu widzenia też mamy, tak, małego dziecka, że strasznie dużo jest niewiedzy na temat podstawowych w ogóle tematów, jak powinno się oddychać, jak powinno się chodzić prawidłowo, tak, jakiego rodzaju obuwie dla dzieci stosować. Jesteśmy tak zarzucani strasznym chaosem różnych informacji, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób to dziecko ukształtować, dać mu jakie warunki życia, żeby potem właśnie było samoświadomą istotą, która potrafi funkcjonować, będąc zdrowym, tak? Na każdym aspekcie, w każdym poziomie swojego życia.
Rozwój dziecka zasadniczo i cały ten proces jest już ustalony przez naturę, co sztuka polega na tym, żeby mu nie przeszkadzać. A my niestety robimy wszystko, żeby temu dziecku utrudnić start w dorosłe życie i od momentu urodzenia poprzez szkołę, studia i pracę, całe środowisko pracuje nad tym, żebyśmy na przykład dorobili się prędzej czy później choroby cywilizacyjnej, a wcześniej skrzywienia kręgosłupa, płaskostopia, może nawet otyłości albo problemów metabolicznych. Jeżeli ja bym wiedział, mając 18 lat, tyle co wiem teraz, to bym się ustrzegł wielu swoich problemów, stosując bardzo proste zasady, które są bardziej zgodne z naturą człowieka, zgodną z jego, powiedzieć, narzuconą przez naturę filozofią życia. Jeżeli dziecko zaczyna chodzić, to wszyscy się cieszą, pierwsze kroki, ale zaczyna chodzić w pierwszym momencie, od razu co dostaje? Buciki. Dostaje buciki, które najlepiej, jeszcze ortopedyczne tak zwane, żeby tak w skrócie kolokwialnie można powiedzieć, żeby się nóżka nie przywiła, czyli są ze sztywną podeszwą, najlepiej jeszcze mam obcasik, za kostkę i sztywny zapięty. To jest nic innego jak gips na stopy dziecka i wtedy ta stopa nie ma szans na to, żeby pracować w sposób swobodny, zwłaszcza na nierównym podłożu, to chodzimy, nie wiem, podłoga, chodnik, asfalt, to są wszystko sztywne, twarde podłoże, które nie wymuszają odpowiedniej pracy i tak zwanej propulsji, czyli przytaczania stopy. A dodatkowo pracuje za nas dół. W związku z tym mięśnie, stopy wykształcają się w sposób, powiedziałbym, upośledzony. Nie są na tyle wydolne, żeby prawidłowo wysklepić stopę i żeby ten chód był jak najbardziej dużym prawidłowego. Jaka jest na to rada? Trudna, powiedziałbym, gdyż tak naprawdę dziecko powinno chodzić bosą. Wtedy 3,5 miliona lat ewolucji chodzenia człowieka na dwóch nogach się nie myli. Dlatego mamy tak wykształconą stopę, jaką mamy, że natura doszła do wniosku, że mamy poprzeczne podłoże i mięśnie, które w ten sposób pracują, tylko musimy na nich pracować od samego początku. Natomiast zakładając chód, wyłaczamy ten podłoż. Nie mam tego wyzwania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spontaniczna aktywność ruchowość dziecka. Dzieci do mniej więcej 6-5 roku życia nawet nie trzeba zachęcać do ruchu. Trzeba je najpierw powstrzymywać i pilnować do cały czas do ruchu, permanentnie biegając, tapą. Jest to ich naturalna forma spędzania czasu. Jest to też w pewien sposób usprawiedliwione fizjologicznie. Gdyż najpierw dziecku rośnie serce, ono jest bardzo duże, duże masy ciała i objętości. Jest wystarczająca ilość tlenu, żeby napędzić ten organizm. On jest praktycznie nie do zamęczenia. Nie ma takiej możliwości, żeby małe dziecko padło z zmęczenia, najpierw padnie z braku snu. Potem te procesy zaczynają się trochę odwracać, bo nagle ciało rośnie, idziemy do szkoły i wtedy nagle, widać to szczególnie nastoletnim, dochodzi do zmęczenia, bo serducho jest takie same, ale organizm większy i nagle są niedobory tlenowe. Długi wzrost, szybki wzrost kości, mięśni, zapotrzebowanie jest o wiele większe. Duży wysiłek umysłowy w szkole, tlenu coraz więcej, a serducho takie same. Więc zanim dojdzie do tej równowagi, organizm się w jakiś sposób wypracuje, mamy niechęć do ruchu. I wtedy dochodzi jeszcze niefajny błew, marna szatnia, kiepska przybieralnia, natrysk, prawda? I pewna część dzieci zaczyna z tego ruchu maksymalnie się oddalać na inne aktywności. Jak wszyscy wiemy, łatwiej znowu zasiąść. Tak jak siedzimy w szkole w ławce, siedzimy w domu, jesteśmy dowożeni na lekcje samochodem w wieku szkolnym, potem zaczynamy pracę, w większości jest to praca siedząca, jest zbyt mało rekreacji. Tak jak usłyszeliśmy z tyłu, to jest po prostu, tak powiem, miód na moje serce, bo to jest całkowicie aktywność ruchowa, natomiast jak Państwo popatrzycie, są to ludzie w większości dorośli, tak jak słyszę, prawda? Jeżeli popatrzymy na nasze osiedla, na nasze podwórka, tam dzieci w spontanicznej aktywności ruchowej podczas roku szkolnego tak naprawdę nie widać. Ja patrzę na boiska, które są bramki, siatka, ale to jest puste. Tam grają panowie po 40, bo przypominają sobie swoje młode lata i ganiają za piłką, prawda? A czekają zupełnie na zajęcie spania. I to jest drugi aspekt rozwoju fizycznego. Jeżeli dziecko zbyt wcześnie zaczyna mieć przewagę trybu siedzącego nad chodzeniem, no to mamy dysfunkcję rozwoju narządów wewnętrznych, one nie są dobrze dotlenione, ale przede wszystkim rozwój narządu ruchu, czyli płaskostopie, wady postawy, brak muskulatury, brak umapnienia, co może w późniejszym wieku owocować na przykład osteoporozą, bo to jest wiek, który się zbiera magazyn papierowy, z którego później korzystamy. I jak ostatnio patrzę, na przykład na piramidę żywienia, to od kilku lat na samym dole, w najszerszym pasku jest pokazana aktywność ruchowa. Dlaczego? Bo to jest zbawienne dla człowieka w każdym aspekcie jego życia. Jak sama nazwa wskazuje, zaczynamy od narządu ruchu, czyli do czego jest stworzony ruch. Człowiek się nie rusza, to nie żyje. Jednym z wyznaczników w ogóle życia jest możliwość poruszania się w danym stworzeniu ruchu. Więc jest to bardzo ważny aspekt, nie powinniśmy o tym zapominać, natomiast przestrzegam też od razu przed taką aktywnością parasportową. Trzeba znać, że tak powiem, swoje aspiracje w stosunku do tego, co chcemy osiągnąć, bo nie możemy pracować, prowadzić dom, rodzinę, a jednocześnie trenować jak nowy sportowiec, który widzimy w tej czasowej generacji, to musi być zrównoważony. Ale ruch jest w każdym innym aspekcie zawsze zdrowy. Trzeci aspekt, oddychanie. Proszę popatrzeć, jak w większości my oddychamy, jak dorośli ludzie, jak Państwo oddychają, jak oddychają Wasi znajomi, zwłaszcza jak rozmawiamy albo mamy jakiś stresujący moment. Większość z nas oddycha już adrenalinowo, czyli z napięciem, z dużym zapotrzebowaniem tlenu, czyli górnym aktonem mięśni piersiowych, czyli jest to oddech klatką piersiową. A jak oddycha małe dziecko, jak śpi, tak do 3 lat, myślę, że jest to zauważalne. Jeżeli śpi na plecach, płaska klatka, i co? Brzuszek rośnie, balonik się zapada. Jest to naturalny oddech przeponowy. Oddech przeponowy zostaje zamieniony na adrenalinowy na skutek naszego codziennego życia, ale przede wszystkim stresu. Zbyt duże zapotrzebowanie na tlen i brak relaksacji powoduje, że prędzej czy później zaczynamy oddychać silniej, ale za to krócej. Oddech się robi płytki i szybki. W efekcie dostarczamy o wiele mniej tlenu, niż gdybyśmy oddychali wolno i przeponowo. Dlatego też od razu bardzo długa rada. Warto chociaż raz dziennie zatrzymać się na chwilę i poddychać. Przeponąć. Zobaczcie Państwo jedną niesamowitą rzecz, że jak się skoncentrujecie na tym oddechu, będziecie myśleć tylko o tym, jak powietrze wpływa i wypływa, jak się rozszerza brzuch, napełnia nas powietrzem i wyrzucamy to na zewnątrz, to okaże się, że doświadczycie takiego momentu, w którym zrobi Wam się bardzo źle. To będzie ten spokój.
Tak jak opowiadałeś o tych korzyściach, jakie takie aktywności ruchowe na WF-ie przyniosłyby uczniom, i z czym uczniowie mają do czynienia, z jakim stresem na co dzień w szkole. I tak od razu mi się przeniosło to na temat dorosłych pracy zawodowej, że to chyba jest dokładnie to samo, prawda?
Absolutnie tak. Przestrzeń organizowana w pracy to już jest w ogóle pierwszy punkt wyjścia, że w pracy powinniśmy się czuć dobrze w swojej przestrzeni, czyli nie powinno być rozumieniem za czasem. Tak? Ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak tym, którzy pracują w biurach, gdzie jest biurko w biurko, mała przegródka, ekran jest następny, prawda? Oczywiście tego typu warunki wewnętrzne pracy mogą być różne, natomiast zawsze warto pomyśleć o atmosferze pracy jako takiej i każdy powinien sobie taką atmosferę w miarę możliwości zrobić samodzielnie, to się składaje. Nie zawsze o to zadba firma, nie zawsze o to zadba szef w danym momencie, ale mamy doświadczenia moich pacjentów w czerwie, którzy przychodzą i opowiadają, w jaki sposób zmienili swój sposób pracy i swoje miejsce. Część zorganizowała jakiś pokój relaksacji, na przykład wyciszenia, gdzie można na chwilę wejść, zamknąć się, wziąć słuchawki, położyć się na jakimś fajnym, wygodnym fotelu w ciepłym łóżku, który się włączyć chwilę muzyki, nastawić timer, 3 minuty się wycina. Okazuje się, że czasami takie parę minut wystarcza, żeby wrócić z nową energią, z nami do pracy i się być bardziej efektywnym, zrobić tą pracę w życiu i rozwiązać się dobra. Nie można się dać wpuścić w taki mocny pęd ciągłego bodźcowania mózgu na pewnych obrotach, bo to jest bardzo bliskie z przewlekłym stresem. I taka praca jest mniej wydajna, a o wiele bardziej i o wiele więcej nas kosztuje. Z tego rodzaju aktywności zawodowej mamy problemy, które pacjenci przynoszą do tego gabinetu, żeby musimy się leczyć.
Dokładnie.
A można tego
Darku, wspominałeś przed chwilą, jakie korzyści takie ćwiczenia typu tai chi, mindfulness, tak, dałyby uczniom, dałyby pracownikom. A jak możesz tak właśnie podsumować ogólnie dla każdego z nas, niezależnie kto jest w jakim wieku, co robi, jakie korzyści taka praktyka świadomego ruchu mogłaby nam przynieść?
To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że bieganie jest dla każdego. No nie jest. Czy tai chi jest dla każdego? Jest dla każdego. I tu stawiam w opozycji te dwa stwierdzenia, gdyż biegać też każdy może, tylko się trzeba nauczyć. Tai chi może uprawiać każdy i nie trzeba się tego uczyć, trzeba to poczuć. I to jest ta zasadnicza różnica. A jakie korzyści mamy z tego? To jest przede wszystkim odnalezienie harmonii i równowagi, bo jeżeli ktoś ma stresującą pracę zawodową, ma problemy emocjonalne, nie wiem, z rodziną i wychodzi do aktywności ruchowej, nie wiem, na rower, pobiegać, to on wychodzi z napiętym układem mięśniowym, nerwowym, po to, żeby go jeszcze zmęczyć i napiąć dodatkowo. I pozorne rozładowanie poprzez wysiłek fizyczny nie rozładowuje tego napięcia psychicznego, bo jest to nałożenie wysiłku na już napięte mięśnie. Stąd bardzo często wracają z tego typu aktywności z kontuzjami, bo to już jest zestresowany organizm i wykładany jeszcze aktywność fizyczną. W praktykowaniu tego typu zajęć, o których wspomniałaś, chodzi przede wszystkim o to, żeby uzyskać równowagę pomiędzy naszym zapędzeniem życiowym, naszym napędem, naszą energią nakierowaną na zdobywanie, przetrwanie, zarabianie, wychowywanie, uczenie i tak dalej, a znalezienie chwili dla siebie i dojścia do relaksacji, która jest potrzebna do tego, żeby się tak naprawdę zregenerować. Jeżeli będziemy się umiejętnie regenerować, to będziemy mieli siłę na to, żeby się regenerować. To o to chodzi.
Wspominałeś mi przy naszej prywatnej rozmowie, że jesteś w trakcie otwierania swojego gabinetu Centrum Holistycznej Fizjoterapii, tak? Dobrze pamiętam?
Tak. Założenie i główną tego miejsca jest właśnie połączenie tych kilku aspektów, o których mówiliśmy. Czyli tak naprawdę chcemy leczyć pacjenta, a nie uraz. Chcemy leczyć człowieka, a nie jego kontuzję. Chcemy leczyć, przywracając mu funkcję i zdrowie, a nie opierać się tylko i wyłącznie na wynikach na przykład rezonansu magnetycznego, który nam podaje taką, a nie inną dyskusję. Więc innym słowem chcemy podejść do człowieka bardzo całościowo, jak sama nazwa wskazuje. nie ma psychoanalityczna rehabilitacja, gdyż zauważyłem w swojej praktyce, że pacjent po zabiegu operacyjnym, na przykład ortopedycznym, zdecydowanie lepiej się goi, ma mniej powikłań, nie ma wzrostów, jeżeli pracuje się z tym właśnie całościowo. Od polepszenia jego psychosomatyki, bo każdy przychodzi z jakimś bagażem. I taki zabieg operacyjny jest dodatkową traumą. Jeżeli tę traumę się zminimalizuje w ten sposób, że wyjaśni się, porozmawia i popracuje z ciałem, poprawi przyjęcie, okazuje się, że gojenie jest o wiele lepsze. Pacjent szybciej wraca do zdrowia i nie ma ubytków funkcji. Tak naprawdę w większości przypadków fizjoterapia, może to będzie niepopularne, co powiem, ale tak naprawdę człowiekowi do końca nie jest potrzebna, bo on sobie ze wszystkim potrafi poradzić sam. Pod jednym warunkiem, żeby jak to zrobić. A jeżeli nie może na to trafić, to fizjoterapeuta, trener, ktokolwiek inny jest potrzebny, żeby zabodźcować organizm, postawić go jakby na dobre tory i wtedy on dalej sam pojedzie i będzie wracał do zdrowia i te procesy zaczną samodzielnie w tym człowieku funkcjonować na tyle silnie, że ten proces regeneracji powrotu do zdrowia będzie szybciej, intensywny i prawidłowy. Czyli tak naprawdę nasza rola, czy też działamy energią, tak jest moje widzenie, czy działamy terapią manualną, czy działamy treningiem, jest tylko i wyłącznie rolą wyniosłą po to, żeby uruchomić naturalne siły witalne organizmu człowieka. Tak naprawdę sam się leczy, bo trochę tylko pomagamy na chwilę wyborów. Więc taki jest pomysł. Chciałbym, żeby w tym centrum pracowali ludzie, którzy myślą w sposób podobny, żeby to było centrum interdyscyplinarne, żeby gromadziło zarówno lekarza, lekarza psychologa, dietetyka, terapeuta manualnego, właśnie to też może od świadomego ruchu ciałem, czyli na przykład palki, jeszcze inna sztuka. Tak, żeby pacjent poczuł się zupełnie inaczej niż na rehabilitacji. Rehabilitacja, fizjoterapia kojarzy się z bolesną, trudną pracą, powrotem do zdrowia, ale z mechanicznym powtarzaniem, wykonywaniem różnych czynności i z zabiegami typu prąd, laser, pole magnetyczne, czyli z pełną gamą fizykoterapii. Tam jest to trochę odczłowieczenie, bo nie wyobrażam sobie, żeby taki zabieg mógł zadziałać w sposób bardzo pozytywny, jeżeli ja położę jakieś elektrody, podłączę baterię, włączę prądzik i sobie pójdę do psikamy. Jakie to ma zadanie terapeutyczne? Do tej pory nie wiem, chociaż mam uprawnienia z fizykoterapii. Natomiast do mnie bardziej przemawia praca w kontakcie jeden na jeden, indywidualna z pacjentem, wydobywająca na wierzch jego potencjał, jego możliwości regeneracji samogojenia. Myślę, że to będzie fajne miejsce.
Zachęcamy do praktyki świadomego ruchu. Niezależnie czy to będzie qigong, czy to będzie tai chi, czy inne formy tego typu ruchu. Też tutaj, Darku, potwierdziłeś nam dzisiaj, że taka regularna praktyka może dać nam właśnie najważniejsze podstawy zdrowia. Odstresuje nas, pogłębi nam oddech, pogłębi naszą świadomość ciała. Dzięki temu, dzięki świadomości ciała, będziemy w stanie zrozumieć, jakie rzeczy nam szkodzą, a które nam właśnie pomagają. Tak jak mówiłeś, że ktoś przychodzi do gabinetu, zaczyna czuć swoje ciało, zaczyna wiedzieć w zasadzie, w jaki sposób siebie uleczyć, prawda? Dokładnie. Natomiast właśnie, jeżeli ktoś nie praktykuje takich metod i nie czuje w sobie przyczyny różnych stresów, zawsze może przyjść do ciebie. Ty możesz nakierować taką osobę, pokazać, gdzie w ciele są jakieś napięcia, problemy. Możesz zachęcić zawsze, żeby ta osoba sama zrozumiała, co tam w tym organizmie się dzieje i jaka jest przyczyna, tak?
Tak, to jest taka droga. Natomiast pytanie jest zawsze kolejne. Co taka osoba z tym zrobi? To jest już absolutnie jej sprawa, bo tak jak powiedziałem, to może wiedzieć lepiej, to jest na niej problem i sam pacjent. To jest do tego doszedł. I bardzo często jest tak, że pacjenci próbują różnego rodzaju różnego ruchu, próbują naszą systemu świadomego ruchu z oddechem, a potem przerzucają się do siłowni i robią różne inne rzeczy, ale mimo wszystko zawsze zostaje ten jakiś ułamek procenta, że oni przyznają, że zawsze jak skończy siłownię, to sobie do domu posiadam i jednak robię kilka dni. I to jest na przykład właśnie to. To nie musi być złoty środek, że zaczynam trenować wyłącznie świadomy ruch, oddechowy, tak, i tak dalej, lub inne formy podobne do powstania naszych dróg neuronowych połączonych z systemem, ale samo zastosowanie tych elementów sprawia, że osiągają to.
No właśnie, co jeszcze bym chciała od siebie dodać, że to jest dla każdego, tak jak tutaj rozmawialiśmy, zarówno dla dzieci, przede wszystkim dla młodzieży, która zaczyna wchodzić w taki czas, kiedy samoświadomość, poznanie siebie jest chyba najbardziej kluczowe w tym, momencie życia. Dla dorosłych w trakcie pracy różnej zawodowej, zwłaszcza w dużej grupie ludzi, kiedy to jest praca korporacyjna. Dla starszych osób, tak, jak najbardziej. Ale również dla zawodowców, dla sportowców, dla których może to się wydawać coś banalnego, prostego, może mało istotnego, a okazuje się, że to jest właśnie dopiero droga do takiego prawdziwego wewnętrznego mistrzostwa, do tego, żeby jeszcze więcej zrozumieć siebie, prawda?
Poczuć przede wszystkim zjednoczenie takiego umysłu.
Dzięki temu, dzięki świadomemu prowadzeniu takiego ruchu, taki mistrz w trakcie treningu sportowego nie będzie ulegał takim ilościom kontuzji, które potem zablokują mu możliwość dalszych startów.
Absolutnie tak.
Także cóż, ruszajmy się świadomie.
Absolutnie.
Oddychajmy głęboko i starajmy się po prostu poczuć samych siebie.
Podpisuję się pod stwierdzeniem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Zapraszamy na kolejne nasze spotkania w Tao Move Arts.